Kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę dzielić się na temat Izajasza, żebyśmy poszli trochę dalej z księgą Izajasza. Więc jeśli mamy Izajasza, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na 3 rozdziale, 11 werset, kolejny werset, od którego byśmy dzisiaj zaczęli. I Izajasz 3:11 czytamy w ten sposób tam. Biada złemu, bo odbierze zło, bo według czynów jego rąk mu odpłacą. I najczęściej, kiedy czytamy Stary Testament, albo czytamy Izajasza, albo Psalmy, i kiedy występują wersety mówiące tego typu, biada temu, który czyni zło, to myślimy, że to się tyczy ludzi niewierzących. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że Biblia nie jest napisana do niewierzących. Wierzący w ogóle nie, wielu z nich nie posiada w domu Biblii. Niektórzy posiadają, ale jej nie czytają. Biblia jest adresowana do tych, którzy są dziećmi Bożymi. To są Boże wskazówki, Boże przykazania, jak my jako dzieci Jego mamy żyć. Więc kiedy dziecko Boże otwiera sobie Księgę Izajasza i trafia na werset 11, biada złemu, bo odbierze zło, bo według czynów jego rąk mu odpłacą, to zobaczcie, tu nie chodzi o niewierzących ludzi, tu chodzi o wierzących. Tu chodzi o osoby wierzące, które po prostu pogubiły się, zaczynają czynić zło. Więc ten werset tyczy się każdego z nas. Bardzo podobny werset do tego z Izajasza apostoł Paweł w liście do Galacjan zapisał. Jeśli zerknęlibyśmy sobie Galacjan 6:8, tam czytamy coś takiego. Zresztą to, co robił apostoł Paweł, to non-stop cytował Stary Testament. Większość Starego Testamentu znał na pamięć. Był faryzeuszem. I to robił Paweł, że otwierał Słowo Boże, bo nie było wtedy Nowego Testamentu. On większość napisał. Otwierał Słowo Boże, czyli Stary Testament, cytował Stary Testament i wykładał uczniom, dzieciom Bożym. Dlatego dla mnie, jako dla dziecka Bożego i pastora, jest nie do pomyślenia, jeśli człowiek wierzący mówi, że Stary Testament przeminął, że Stary Testament nas nie obowiązuje. To powinniśmy też wywalić Nowy Testament. No bo co to jest Nowy Testament? To jest tylko cytowanie Starego Testamentu i tłumaczenie dzieciom Bożym, że to jest napisane do nas, do naszego ducha. A ludzie w Starym Testamencie tego nie rozumieli. I Paweł w liście do Galacjan 6:8 mówi coś takiego. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo siejący w ciało swoje, z ciała rządź będzie zniszczenie. Zaś siejący w ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Paweł tutaj taką przestrogę nam daje, że Bóg, nasz Ojciec, który jest dobry, nie pozwoli z siebie szydzić. I to mówi do nas, do ludzi wierzących. Że każdy zbierze to, co sieje. No nie? Możecie po nabożeństwie z Robertem porozmawiać, że jeśli Robert zasieje pszenicę, to nie spodziewa się rzepaku. A jeśli zasieje rzepak, to nie spodziewa się, że zbierze żyto. Że to, co wnosimy, to wróci do nas. Tak to działa. To jest pewna zasada. Że jeśli ktoś dla kogoś jest niemiły, to co może spodziewać się od tamtej strony? Że będzie ta osoba miła? No nie. Jeśli ktoś dla kogoś jest życzliwy, miły, spokojny, no to zasiewa coś. I tutaj ten werset mówi dwie rzeczy, że siejący w ciało. I zazwyczaj, kiedy występuje w Nowym Testamencie słowo ciało, to wydaje nam się, że chodzi o to materialne ciało. Ale to nie chodzi o to materialne ciało. Bo jeśli ja powiem coś brzydkiego do kogoś, to nie moje wargi, usta i mój język same w sobie są złe i muszę sobie go wyciąć, ten język. Mój język jest tylko cielesnym narzędziem do wyrażenia tego, co pochodzi z mojego wnętrza, prawda? W języku greckim, tutaj kiedy macie siejący w ciało, tak naprawdę język grecki mówi o cielesnej naturze, o cielesności. Więc nie chodzi o twoje materialne ciało, tylko chodzi o twoją cielesność. Każdy z nas, kiedy oddał swoje serce Jezusowi i stał się dzieckiem Bożym, sami wiecie, że dalej się borykacie ze swoją starą duszą, z starymi nawykami, ze złymi rzeczami, które wynieśliśmy z domu rodzinnego, ze szkoły, z różnych miejsc. Że się nie zachowujemy wcale tak do końca, jakby Chrystus się na naszym miejscu zachował, czy co by zrobił. Czyli kiedy czytamy, bo siejący w ciało swoje, z ciała rządź będzie zniszczenie, to chodzi o naszą cielesność. że jeśli w stosunku do drugiej osoby zachowasz się po cielesnemu, dasz, mówiąc tak, dasz ciała, to zbierzesz zniszczenie, albo też to słówko greckie tłumaczy się zgubę, ruinę i śmierć. Że kiedy człowiek wierzący nie zachowuje się w stosunku do drugiej osoby, nieważne czy wierzącego, czy niewierzącego, tak jakby Jezus się zachował, ale zachowujesz się jak zwykły cieleśniak, jak taki zepsuty człowiek, to Jezus mówi, to co siejesz, to wróci do ciebie. I jeśli długo pociągniesz takie sianie, to możesz nawet zatracić życie wieczne, bo tu jest powiedziane, zbierzesz śmierć, zniszczenie. Dalsza część tego wersetu mówi, a kto sieje w ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Zobaczcie, tutaj znowu mowa o tym, że jeśli non-stop siejesz w swojego ducha, czyli karmisz swojego ducha, swoje wnętrze, Słowem Bożym, modlitwą, nabożeństwem, grupą domową, że po prostu jesteś osobą, która jest głodna ciągle Boga i chcesz brać udział we wszystkich spotkaniach, żeby jak najwięcej się najeść duchowo. Karmisz ducha. Przebywasz z innymi wierzącymi i najczęściej rozmawiasz nie o domu, samochodzie, krowie, o Giżycku, tylko o czym najczęściej chcesz rozmawiać z drugim wierzącym? O Jezusie, o Piśmie Świętym i tak dalej. Czyli ciągle te tematy bardziej grają w twoim sercu, bo chcesz karmić ducha, to z ducha rządź będziesz życie. Czym się karmimy, to my tym owocujemy. Jeśli koncentrujemy się na cielesności, to dążymy do zniszczenia. Jeśli koncentrujemy się na duchu, to dążymy do życia wiecznego. I zobaczcie, ten werset sugeruje nam pewną rzecz, że tylko koncentracja na duchowości chroni nas od zepsucia i odejścia od Jezusa. Tylko każdy z nas na tym miejscu, również ja, jesteśmy zagrożeni tym, że możemy odpaść od Jezusa. Każdy. Nie ma tu ani jednej osoby, która może wstać, jak święty apostoł Piotr i powiedział, nigdy się ciebie nie wyprę. Na śmierć. Wiecie, to jest poleganie wtedy na sobie. Jeśli ktoś z was jest taki pewny siebie i mówi, nigdy od Jezusa nie odpadnę, to już właśnie zacząłeś proces odpadania, bo polegasz na sobie, a nie na Jezusie. I zobaczcie, jedynym gwarantem, żeby nie odpaść od Jezusa i nie wejść w zepsucie, jest karmić ducha. Czyli ciągle czerpać soki z Chrystusa. A to jest możliwe tylko przez regularne bycie w Słowie, regularna modlitwa, regularne bycie na nabożeństwie, na grupie domowej, po prostu jak najwięcej karmić ducha. Dla mnie jako dla pastora jest nie do pojęcia, jeśli ktoś na przykład jako wierzący mówi, a ja nie muszę chodzić na nabożeństwa, na grupę. Nawet ostatnio odkryłem to, że nie muszę za dużo Biblii czytać. I dalej mam się dobrze. No to ten werset musisz wykreślić, zamazać go. A i wiele innych na nim. Dalej Izajasz 3,12 mówi coś takiego. Ach, mój lud, młoko z gocie mięży, kobiety nim rządzą, ludu mój, przywódcy twoi cię zwodzą i prowadzą cię na bezdroża. Bóg użala się tu nad swoim narodem, nad Izraelem, który w oczach Boga jest źle zarządzany. Bóg użala się nad swoim narodem i mówi, źle was prowadzą, wasi przywódcy, źle was nauczają, źle was pasą. Bóg uważa, że jeśli na czele narodu stoją młokosy, kto to jest młokos w Starym Testamencie? Młokos to jest osoba, która ma poniżej 20 roku życia. Tak jest w Biblii. Dopiero od 20 roku życia, kiedy Mojżesz wyprowadził naród z Egiptu, to Bóg mu powiedział, spisz wszystkich mężczyzn od 20 roku życia. Mężczyzna, który jest poniżej 20 roku życia, według Biblii to jest młokos. Normy dzisiejsze mówią, że kiedy ktoś ma 18 lat, to ma prawa wyborcze, wiele różnych rzeczy. Ale zobaczcie, że w prawie polskim ile trzeba musi mężczyzna mieć lat, żeby ożenić się? Właśnie, 21. Bo zobaczcie, nawet ludzie niewierzący, sędziowie i wielu innych ludzi stwierdziło, że jest człowiek, który ma 18 lat, jest tak niedojrzały, że nie rozumie, co to jest małżeństwo. Człowiek, który ma 21 lat, w ogóle nie rozumie, co to jest małżeństwo. A powiem wam, że czym dłużej ja żyję, to ja ciągle odkrywam, co to jest małżeństwo. Zobaczcie, młokos to jest poniżej 20 roku życia i młodzi ludzie bardzo często, kiedy dochodzą, tak jak tutaj Bóg się nad tym użala, kiedy młodzi ludzie dochodzą do władzy albo zaczynają rządzić, albo być jakimś przywódcą w kościele, liderem, myślą o sobie bardziej niż o tym, żeby komuś usłużyć. Taka jest prawda. Młody człowiek chce dobrze dla siebie, a nie dla narodu. Człowiek młody nie myśli o tym, co jest dobre dla innych. Nie jest jeszcze na tym poziomie duchowym. Ale młody człowiek chce pokazać się, zwrócić na siebie uwagę. Kogo? Swoich najczęściej rówieśników. I bardzo często młodemu człowiekowi towarzyszy takie coś jak brawura. Że potrafi ryzykować. Ryzykować jazdą na motorze, ryzykować prowadzeniem motorówki, ryzykować wieloma rzeczami. Za plecami ktoś siedzi, ale on mówi, dam radę. A co będzie, jeśli zginiesz? To z tobą zginie ta druga osoba. No to trudno. To jest cecha młodego człowieka. I pamiętam to dobrze ze swojego życia. Człowiek młody ryzykuje. Najczęściej mówię tutaj o mężczyznach. I młody człowiek szuka tego, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nowy Testament stoi na podobnym stanowisku, jeśli chodzi o młodość, że żeby być przywódcą, żeby wziąć odpowiedzialność w ogóle za drugą osobę, to trzeba mieć pewien staż wiary. To trzeba trochę z Jezusem pochodzić. To Paweł napisał w 1 Tymoteusza 3,6. Kiedy pisze o przywództwie, mówi tak, nie nowo zasadzony. Jeśli ktoś ma być przywódcą, to nie ma być świeżo nawrócony, nowo zasadzony w Chrystusa, aby nie poddawszy się próżności w pychę wpadłby diabelską. O czym tu Paweł pisze? Tu pisze o biskupie, o kimś, kto miał być przywódcą. Co to jest w tym momencie ta pycha? No pycha polega na tym, że człowiek młody mówi, ja wiem lepiej. Przyprowadziłeś kogoś do Chrystusa? Nie, ale ja wiem lepiej, jak przyprowadzać do Chrystusa. Wychowałeś kogoś, przyprowadziłeś do chrztu? Nie, ale ja wiem, jak to zrobić. Wygłosiłeś jakieś dobre kazanie? Nie, ale to, które ty głosisz, jest słabe. Znaczy, to jest cecha młodego człowieka, że młody człowiek siedzi i ocenia. I bardzo często, tak jak mówię, jest taka brawura i myślenie, że jestem kimś, że wiem lepiej. I Bóg, zobaczcie, w Izajasza tutaj ubolewa, że Izraelem rządzą też, oprócz młodych ludzi, kobiety. I nie chodzi w ogóle o kobiecość. Nie o to chodzi. Chociaż wiele kościołów w Polsce uważa i kłócą się i nawet duże kościoły, czy kobieta może usłużyć zakazanicą, czy nie i tak dalej. To jest bardzo szeroki temat. Tu nie chodzi o kobiecość. Tu chodzi o zepsute kobiety. Jak dojdziemy do wersetu 16, to tam jest dalszy wątek, że to są zepsute kobiety, grzeszne, które stoją za plecami mężczyzn, bo kiedy Izajasz pisał Księgę Izajasza, żył 700 lat przed narodzeniem Chrystusa i nie było komu rządzić w Izraelu. Albo bardzo młodzi mężczyźni zostawali królami, władcami, albo kobiety, zepsute, grzeszne kobiety za plecami mężów nastawiały mężów przeciwko Bogu, przeciw Jahwe i one rządziły. Także one nie miały żadnych praw wtedy. Nic nie znaczyły, ale można tak wpływać na mężczyznę, że po prostu tak naprawdę on wykonuje polecenia kobiety. I o tym tutaj jest mowa. Prawdopodobnie chodzi o kobiety na dworze królewskim, te wysoko postawione kobiety, które były tak próżne i zepsute, że nie liczyły się z Bogiem i przykazaniami, ale szły bardziej za swoimi pragnieniami. I o tym dojdziemy w 16 wersecie, który będzie o tym mówił. Mówiąc ogólnie, ten werset 12 pokazuje, że Bóg się odcina od przywódców Izraela. I Bóg przez ten werset mówi, wasi przywódcy zwodzą was, okłamują, oszukują, bardziej szukają własnych korzyści i prowadzą was, mój kochany ludu, mówi Bóg, na bezdroża, w ślepą uliczkę, do miejsca bez wyjścia, w grzeszność. To jest takie przywództwo, nad którym Bóg ubolewa, które promuje bardziej siebie, własne korzyści, a nie szuka dobra wierzących. I nadal takie przywództwo jest, również w Kościele Jezusa. Że nie brakuje przywódców, którzy bardziej myślą o własnym dobru, niż o dobru owiec. I Bóg się tym brzydzi. I mówi to tutaj przez Izajasza. Izajasz 3,13 mówi: Jahwe powstał, by wszcząć rozprawę. Stoi, by sądzić swój naród. Zobaczcie, 12 mówi o przywódcach, a teraz mówi o całym narodzie żydowskim. Także Bóg wstaje ze swojego tronu, by zacząć rozprawę sądową, by sądzić swój naród, swój lud, bo nie chce pozwolić, aby ten naród przestał istnieć, żeby doprowadził się do takiej grzeszności, że już nie będzie narodu izraelskiego. I ten sam dylemat ma dzisiaj Bóg z Kościołem. Nie brakuje też w Polsce takich kościołów, do którego byście poszli, gdzie jest bardzo fajne uwielbienie, gdzie są bardzo fajne pieśni, gdzie są masy instrumentów, ale nauczanie jest o niczym w tym kościele, gdzie wszystko jest dopuszczalne. Takie kościoły są już w Polsce. I Bóg ubolewa nad tym i wie, że coś może tylko z nazwy mówić, że to jest jego naród, ale ten naród może przestać istnieć. Że tak się złączy z innymi narodami, że przestanie istnieć. I tutaj mówi o całym narodzie. Jednym z powodów też rozpadu dzisiejszego Kościoła i sądu Bożego nad Kościołem to jest to, co właśnie powiedziałem, co się dokonuje z przywództwem, ale w jakim kierunku idzie cały Kościół. I pojawia się takie pytanie, kiedy człowiek patrzy na ten 13 werset. Dlaczego Bóg sądzi cały naród z powodu głupoty przywództwa? Zastanówcie się przez chwilę. Bo wcześniejszy werset mówi, to wasi przywódcy was zwodzą, oszukują i tak dalej. Dlaczego Bóg się nie rozprawi tylko z przywódcami? Tylko w 13 wersecie mówi, dotknę się was, całego narodu. Bo to naród odpowiada za chore przywództwo bardzo często. I tak samo jest w Kościele. Pamiętam, jak rozmawiałem z jedną osobą z Polski i pytam się, chodzisz regularnie do Kościoła? Tak. Głosisz Chrystusa? Tak. Przyprowadziłbyś kogoś do swojego Kościoła? Boże, uchowaj nigdy. Pytam się, to dlaczego chodzisz do Kościoła, który uważasz, że jest chory i nikogo byś tam nie przyprowadził? Bo Bóg mi kazał tam być. I to jest kłamstwo. To jest jedno z największych kłamstw, kiedy człowiek chodzi do chorego kościoła, nigdy w życiu by ze znajomych nikogo tam nie przyprowadził, ale twierdzi, że Bóg chce, żeby on tam był. To jest kłamstwo. Bóg chce, żebyś był w czymś zdrowym. Bóg nie chce, żebyś chodził do restauracji, gdzie w zupie regularnie znajdujesz robaki, włosy i nic tam ci nie smakuje, ale twoi rodzice tam chodzili i ty będziesz tam chodził. To się nazywa tradycja, że chodzisz ciągle do tego samego baru mlecznego. Bóg chce, żebyś się karmił duchowo. I Bóg chce, żebyś zawsze, mówiąc innym o Chrystusie, przyprowadzał kogoś w bezpieczne miejsce. Do kościoła, czyli do rodziny. Dlatego Bóg mówi, dotknę się was, całego narodu, bo wy pozwoliliście tym złym przywódcom rządzić wami. Wy pozwalacie na to. Przez taką bezczynność. Dokładnie tak samo jest w kościele. Kolejny 14 werset mówi coś takiego. Jahwe przybywa, by prawa dochodzić ze starszymi swego ludu i z jego książętami. To wyście spustoszyli winnice, coście biednemu zrabowali, to jest w waszych domach. I tu w 14 Bóg na nowo kieruje słowa do przywódców. I Bóg mówi, przychodzę, żeby się rozprawić z przywódcami tego narodu, aby ich rozliczyć. Zgodnie z moimi normami, a nie waszymi. I znowu tutaj Bóg obwinia tych przywódców za biedę w narodzie, za to, że krzywdzą ten naród, że są duchowymi rozbójnikami, że nie są pasterzami, ale rozbójnikami. Bo pasterz, który bardziej dba o siebie niż o owce, to jest duchowy najemnik, to jest duchowy bandyta. Jeśli kogoś Bóg mianuje przywódcą, i on bardziej dba o siebie niż o owce, to jest to duchowy bandyta. I takie ma nastawienie Bóg. Izajasz 3,15 mówi, jakim prawem uciskacie mój lud i bijecie oblicza ubogich, wyrocznia Pana Jahwe zastępów. Bóg pyta się tych złych przywódców, jakim prawem wykorzystujecie i bijecie mój lud? Kto was ustanowił przywódcami? Ja czy ludzie? To jest pytanie, czy przywódcy zostali mianowani przez Boga, czy sami ludzie ich wybrali i są złymi przywódcami. Izajasz 3,16 mówi, Jahwe powiedział, ponieważ się wbiły w pychę córki syjońskie, i to jest ten werset, o którym mówiłem. Tak jak mówię, nie ma problemu dla Boga z kobiecością i z tym, że Bóg używa kobiety do zacnych rzeczy. Ale chodzi o pewien rodzaj tutaj kobiet. Jachwę powiedział, ponieważ się wbiły w pychę córki syjońskie, ponieważ chodzą wyciągając szyję i rzucając oczami, wciąż drepczą krokiem tanecznym, sprzączkami u nóg podzwaniają. Tutaj Bogu chodzi o konkretne kobiety, dobrze ubrane, z dworu królewskiego, które wpływały na swoich mężczyzn, mężów. Werset ten odnosi się do zepsucia duchowego kobiet w Izraelu. I tutaj Bóg te kobiety ocenia i mówi, że wbiłyście się w pychę. I podaje kilka elementów pychy. I możemy to troszeczkę odnieść do nas, żebyśmy też nie popadli w podobną pychę. Po pierwsze, kobiety chodzą wyciągając szyję. Tutaj nie chodzi Bogu o to, że bardziej podobają mu się kobiety zgarbione. To nie chodzi o to, że kobieta, która ma 1,80 m albo 2, jest jej głupio, że jest taka wysoka i ciągle się garbi. Znam takie kobiety. Pamiętam, jak byłem w Norwegii, to pani, która podeszła do nas, miała ponad 70 lat. Po prostu tak na nią patrzyłem, była tak wysoka. Miała raka i modliliśmy się o nią. I została uzdrowiona. Za miesiąc dowiedzieliśmy się, że jest zupełnie uzdrowiona. Rak znikł. Bogu nie chodzi o to, że osoba pokorna to jest ta, która po prostu tak głowę zawsze nosi i taki garb jej rośnie. To nie o to chodzi w ogóle. Więc wyciągają szyję. O co chodzi? Chodzi o wyciąganie szyi w takim geście wyniosłości. Bardziej chodzi o motywy serca. Bo my mamy chodzić prosto. My mamy mieć prosty kręgosłup. Że ta kobieta czuje się lepsza od innych kobiet czy od mężczyzn. Pogardza innymi. I wynosi, kiedy, że ma wyprostowany kręgosłup, to jeszcze głowę zadziera. Chodzi o motywy serca. Po drugie, co jest pychą tych kobiet? Rzucanie oczami w geście wyniosłości, ocenianie wszystkich. Że ta osoba chodzi i tylko tak rozgląda się. I jeśli kogoś poznaje, nigdy wcześniej tej osoby nie widziała, to już patrzy. Buty, spodnie, zegarek, ćwok. To o takie rzucanie oczami chodzi, że oceniasz kogoś po wyglądzie. Nie wiesz, co jest w środku. Pewien amerykański misjonarz, który służył w Chinach, wielokrotnie był bity i raz go napadła mafia taka, która myślała, że skoro jest Amerykaninem, to ma kasę. I go tak stłukli, tak go długo bili i zabrali mu wszystko, co miał na sobie, ubranie ostatnie. Uszkodzili mu kubki, po prostu ślinowe. I kiedy jakiś olbrzymi kościół ze Stanów go zaprosił, nawet nie miał, po pierwsze, za co polecieć, oni mu wykupili bilet, po drugie, nie miał w czym pojechać. Więc kobiety ze wsi wzięły jedwab, taki różowy, bo tylko taki był, i uszyły mu garnitur ręcznie. I kiedy wylądował w Stanach i przemawiał w tym parotysięcznym kościele, to wyglądał po prostu bardzo zabawnie, jak lalka Barbie w tym różowym garniturze. I kiedy głosił kazanie, non-stop ślina mu ciekła, bo nie czuł, po prostu nerwy miał uszkodzone od tego pobicia i wycierał sobie chustką. Więc wyglądał strasznie obleśnie i śmiesznie. Parotysięczny kościół, w pierwszych ławkach siedziało kilku biznesmenów, bardzo bogatych ludzi. Jeden się bardzo tak wiercił i nie mógł wytrzymać. Po prostu nosiło go, jakby owsików dostał. I podszedł po kazaniu, po nabożeństwie do tego brata i mówi tak. Człowieku, jak ty wyglądasz? Co ty sobą reprezentujesz? Ty chcesz przemawiać w imieniu Chrystusa? Czy wyglądasz jak lalka Barbie? I to twoje ślinienie jeszcze, takie obleśne. No i ten misjonarz, po prostu głupio mu się zrobiło, zaczął go przepraszać i mówi, bracie, wybacz. Przepraszam za moje ślinienie, za moje strój. I opowiada mu, co się stało, w jak biednym regionie Chin służy, ile razy został pobity. I bez żadnego oburzenia, tylko w takiej pokorze zaczął do niego przemawiać. Ten facet zesztywniał, ten biznesmen. Jak najszybciej chciał uciec od niego. Kiedy ten skończył mówić, powiedział do widzenia i zeszedł do piwnicy tego kościoła, do pomieszczenia, gdzie był jeszcze węgiel ze starych czasów. I w garniturze za parę tysięcy rzucił się na ten węgiel i zaczął płakać. I powiedział do Boga tak: Boże, wybacz mi, że Twojego sługę tak oceniłem, że go tak w sercu osądziłem, mimo że ten człowiek służy Ci całym sercem i nie stać go na nic, a jestem tak pysznym i zarozumiałym człowiekiem. To o takie kobiety chodzi i o takich facetów. Że oceniasz kogoś, rzucając oczami, jak jest ubrany, co mówi, jak, i czy mu cieknie ślina, czy nie. To o takie zachowanie chodzi. Nie chodzi o to, że idziesz do sklepu na wyprzedaż, rzucasz oczami i że to jest pycha. Albo wpadasz do Ciucholandu i w tej skrzyni szukasz rzeczy. No nie? To nie o takie rzucanie oczami chodzi. To nie jest pycha. Po trzecie, pycha u tych kobiet, którą Boga drażniło, to jest dreptanie krokiem tanecznym. Co to oznacza? Że taniec jest od diabła? Nie. Że jeśli kobieta chodzi na taniec, uczy się towarzyskiego tańca albo lubi na weselu potańczyć, to znaczy, że jest od diabła? Nie. Chociaż niektóre kościoły w Polsce tak nauczają. No to Dawid, król Dawid też jest od diabła, bo tańczył przed arką. A wtedy był pewnie pijany. Nie, tu nie chodzi o taniec. Tylko, że te kobiety nauczyły się chodzić takim krokiem tanecznym. Tak zarzucać tyłkiem, żeby zwracać na siebie uwagę. I chodzi znowu o motywy serca. Że one chcą skupić na siebie uwagę innych mężczyzn. I chodzi o takie niemoralne, uwodzicielskie kuszenie swoim ciałem, swoim zachowaniem swojego ciała. O taką pychę znowu chodzi. Że chcą na siebie ciągle zwracać uwagę, nawet gdy przemieszczają się z miejsca na miejsce. O taką pychę Bogu chodzi, bo Bóg przejrzał ich serca. I po czwarte, z tego wersetu, pycha według Boga tych kobiet to dźwięk sprzączek u nóg. Zakładały sobie różnego rodzaju takie brzęczące różne rzeczy, że jak szły, to wszyscy oglądali się, kto to idzie, taki dźwięczący. A dzisiaj to jest niemodne. Zobaczcie, ogólnie chodzi o to, że według Boga pycha to jest skupianie uwagi ludzi na sobie, zamiast skupiać uwagę ludzi na Jezusie. Zobaczcie, z tego jednego wersetu, to się tyczy i kobiet, i mężczyzn. Akurat ten werset mówi o kobietach. Pycha to jest ściąganie uwagi innych ludzi na sobie, a nie na Chrystusie, który mieszka w twoim sercu. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili przez chwilę, na co ludzie zwracają uwagę, gdy patrzą na ciebie. Zastanów się chwilę. Na co ludzie zwracają uwagę, kiedy patrzą na ciebie? Czy na to, jak wyglądasz? Jak się poruszasz? Wiecie, ja mam dystans do siebie, ja się sam z siebie śmieję. Ja mówię do ludzi, że ja po prostu nie biegam, tylko ja się toczę. Pamiętam, jak w seminarium zielonoświątkowym byłem, mój przyjaciel mówi do całej mojej klasy, mój przyjaciel mówi tak: kto to jest? Taka zagadka, mówi. Najpierw pojawia się brzuch, później twarz. Mówi, to jest Sebastian. Wiecie, trzeba mieć dystans do swojego wyglądu. Czy zwracasz uwagę na siebie, swoim strojem, wyglądem? Czy tym, co mówisz o Chrystusie, o Jego przykazaniach, jak żyjesz? Co przykuwa uwagę ludzi, kiedy patrzą na twoje życie? Czy ludzie w pracy, twoi sąsiedzi, twoja rodzina znają cię z powodu Chrystusa i tego, że żyjesz według przykazań? Czy znają cię tylko z wyglądu, z twoich zainteresowań i tego, gdzie ty żyjesz? No zastanówcie się. Po czym ludzie nas znają? Bo rozumiem, kiedy się nie nawróciliśmy, no to znali nas z życia. No tak wyglądam, tam pracuję, tu się studiuję. Ale kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, to normalne jest, że nasza rodzina, nasi sąsiedzi, nasi znajomi w pracy powinni powiedzieć: to jemu to już totalnie odwaliło na dekiel, on tylko o Jezusie gada. Ale właśnie po tym ludzie nas powinni rozpoznawać, po relacji z Chrystusem. Nie ma nic złego w prostym kręgosłupie, tak jak mówię, wyprostowanej sylwetce. Nie ma nic złego w patrzeniu, używaniu oczu na zakupach. Nie ma nic złego w tańcu. Ostatnio czytałem troszeczkę o Ukraińcach w Polsce. I artykuł był o tym, że wielu młodych chłopaków żeni się z osobami z Ukrainy. Jeden chłopak było napisane, że zaprosił Ukrainkę na potańcówkę, na dyskotekę. Poszedł na chwilę do upikacji, a drugi chłopak podszedł i mówi, mogę z tobą zatańczyć? A ona mówi, nie, bo ja przyszłam za damem. I on podchodzi i mówi, ale ja nie mam nic przeciwko, to mój kumpel. A ona mówi, nie. I u nas na Ukrainie, mówi, tańczy się tylko ze swoim mężem albo ze swoim chłopakiem. Takie ciekawe były tam właśnie różnice kulturowe, no nie? Nie ma nic złego w tańcu. Nie ma nic złego w ozdobach, które kobiety zakładają, złoto albo jakieś kolczyki. Bóg patrzy na serce. I powiem wam, znam kościoły w Polsce, w których nie wolno nosić kolczyków, obrączek, chodzić na tańce, mieć telewizora. I te osoby się czują bardzo bogobojne przez to, że tych rzeczy nie mają. Ale bardzo często są tak wyniosłe te kobiety i ci mężczyźni wobec innych wierzących w Polsce. Mówią, nasz zbór jest najlepszy, bo nie mamy złota, telewizora i kobiety u nas bez portek, tylko w sukienkach. Ale to nie o to chodzi. Bóg patrzy na motywy serca. Zobaczcie, w Ewangelii Jana Jezus to powiedział, to w nawiązaniu do tego, co teraz mówię. Jan 7,18, to jest bardzo ciekawy werset do każdego z nas. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. To powiedział Chrystus. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, jak też u nas w kościele ludzie składają świadectwa, bo to jest bardzo ważne. Albo gdzieś, jeśli jesteś w jakimś kościele. Jeśli człowiek wychodzi do przodu i mówi, wiecie, ja tam pojechałem, ja położyłem ręce i ta osoba została uzdrowiona i ciągle pojawia się słowo ja, to pojawia się pytanie, jeśli słuchacz tego uważnie słucha, czyjej chwały ta osoba szuka? Bo wiele razy w moim życiu było tak, że wcale mi się nie chciało iść na grupę domową, nie chciało mi się z tą osobą modlić, nie chciało mi się coś robić i wtedy działy się największe cuda. I wracałem do domu i mówię, Boże, jak to jest, że jak zawsze mi się nie chce iść na grupę albo nie chce mi się z tą osobą spotkać, bo jestem przemęczony, to wtedy dzieją się największe rzeczy. I Bóg mi kiedyś powiedział, bo wtedy, synku, nie myślisz o tym, że to ty jesteś wyjątkowy. Tylko polegasz, tylko w ogóle nawet wyłączasz się, wtedy ja mogę działać. Kto mówi we własnym imieniu i zwraca uwagę na siebie, ten szuka własnej chwały. Chce, żeby go ludzie pochwalili, żeby ludzie go docenili w kościele. I mamy masę takich celebrytów. Celebrytów pastorów, przywódców, uzdrowicieli i tak dalej. Mamy masę takich ludzi w Polsce, którzy chcą na siebie zwrócić uwagę. Ale druga część tego wersetu mówi tak, kto zaś szuka chwały tego, który go posłał. Kto cię posłał? Jeśli szukasz chwały Króla Jezusa Chrystusa, który cię posłał, Króla Jezusa, który mówi idź, tak jak mówiłem wam w świadectwie, nie chciało mi się do tego koszalina jechać. Miałem takie dylematy, że mówi nie będę dzwonił. Nie, bo się wpraszam. Nie, bo to tak głupio zadzwonię, powiem, będę przyjazdem, może u was usłużę. A on grzecznie mi pozwoli. On się autentycznie ucieszył, ten pastor. A Kościół powiedział, że Bóg cię przysłał, bo to było słowo na ten czas, bo mamy poważne problemy. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten prawdomówny jest i nie ma w nim nieprawości. Czyli zobaczcie, jeśli za każdym razem ktoś do was przyjdzie, mówi ciągle do was o Jezusie, wkłada na was ręce, wy mu dziękujecie, chcecie mu nie wiadomo co dać w prezencie, jajka, pół świniaka i tak dalej, a ta osoba mówi, słuchaj, ale to nie ja, to Jezus to zrobił. Rozumiecie? Jeśli osoba szuka i pokazuje, Jezus to zrobił, jemu dziękuj, to nie ja. To Jezus, zobaczcie, co mówi o takiej osobie. W tym człowieku nie ma nieprawości i naprawdę to ja go posłałem. Zwróćcie na to uwagę. Osoba, która przychodzi do ciebie z sercem i wskazuje ci tylko na Chrystusa, to Jezus go posłał. I podobny werset jest w Ewangelii też Jana, 5 rozdział, 44 werset. 5:44. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga? Wiecie, to Chrystus wypowiedział ten werset w kierunku, wiecie kogo? Przywódców żydowskich, faryzeuszy i kapłanów. Powiedział do najważniejszych ludzi w narodzie izraelskim, kiedy Jezus chodził po ziemi. Gdyby dzisiaj Jezus się w Polsce pojawił, to powiedziałby to do naczelnych prezbiterów kościołów protestanckich. i też do biskupów Kościoła katolickiego. Zobaczcie, powiedział ten werset, te słowo do najważniejszych ludzi w państwie izraelskim i powiedziałby to dzisiaj, gdyby to przyszedł, do najważniejszych ludzi w Polsce. I mówi tak, jak wy możecie uwierzyć we mnie, czyli jak wy możecie mi zaufać, wy, którzy nawzajem od siebie szukacie uznania. Wiecie, o jakie uznanie chodzi? Że ten pan temu panu wkłada ręce i mówi, ty będziesz doktorem, pan profesor, wiecie, no mamy system taki szkolnictwa, ale nie chodzi mi o szkolnictwo, tylko mówię o kościele, o duchowości. Że jeden człowiek wyznacza drugiego, jeden człowiek podpiera się autorytetem drugiego i Chrystus się pyta takich ludzi, jak możecie mi ufać, jeśli wy nawzajem się podpieracie autorytetami i szukacie uznania u siebie? A nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga. A nie zależy wam na tym, co ja o was myślę, co i do czego ja was wysyłam. Wiecie, to jest bardzo ważne, co teraz mówię, bo to się tyczy każdego z nas, że każdy z nas musi wiedzieć, do czego Bóg cię powołał i czego Bóg od ciebie chce. Pamiętam, kiedy mój przyjaciel rezygnował z bycia dyrektorem Ligi Biblijnej, rozmawiał ze mną wtedy szczerze, mówi, Sebastian, będziesz dobrym dyrektorem Ligi Biblijnej. Chcę, żebyś ty był szefem Ligi Biblijnej w Polsce. I kiedy chciał mi to przekazać, to był olbrzymi budżet finansowy, miałbym stałą pensję i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, ale Bóg mnie do tego nie powołał. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że kiedy wiesz, do czego Bóg cię powołał, to nie idziesz za tym, że będziesz miał dobrą pensję. Mieszkanie służbowe i samochód, bo miałbym służbowy laptop, służbowy samochód, mieszkanie, wszystko bym miał. Ja mówię, Adam, ale Bóg mnie do tego nie powołał. Nie mogę tego zrobić. To jest wbrew temu, co Bóg wkłada w moje serce. Wolę, żeby to Chrystus po tamtej stronie mnie pochwalił i powiedział, dobry sługo, wykonałeś to, co ja chciałem, a nie to, co jest dla mnie wygodne. I to się tyczy każdego z nas. Do tego chciałbym was zachęcić. I może już kończąc ten werset, tylko na nim dzisiaj skończymy. Jeśli ktoś przychodzi do kościoła i chce zwrócić na siebie uwagę strojem, ciałem, uczesaniem, ozdobami, zachowaniem, mową, i to się nie tyczy tylko kobiet, tylko też mężczyzn, jeśli chcesz zwrócić uwagę innych na siebie, sobą, swoim ciałem, cielesnością, to Bóg mówi, to jest pycha tego świata. I tak funkcjonują ludzie wokół nas. A jeśli ktoś przychodzi do kościoła, w ogóle przychodzi do Jezusa, no, spotyka się z tobą, bo mówi, mów mi więcej. To co to znaczy stać się dzieckiem Bożym? Weź mi wytłumacz. To ja też tak mogę ufać Bogu jak ty? To moje życie też może się tak zmienić? Że ktoś chce się z tobą spotykać na kawę, herbatę, bo chce więcej od ciebie się dowiedzieć o Jezusie. I taka osoba później trafia do kościoła i ciągle chce gadać o Jezusie, czytać Biblię i ma masę pytań. To nie jest osoba pyszna. To po tym możemy rozpoznać, że ta osoba jest głodna Boga. To próbuje nam Bóg powiedzieć dzisiaj przez Izajasza. I po tym możemy rozpoznać, jakie są owoce, bo co siejemy, to będziemy zbierać. Jeśli ktoś ciągle mówi o Jezusie, zasiewa w ducha i z ducha będzie mówił, żoł. Jeśli ktoś ciągle mówi o światowych rzeczach i o różnych innych, sieje w cielesność i z cielesności będzie żoł, tak jak mówi Paweł w liście do Galacjan. I chciałbym was zachęcić do tego, każdego z nas, abyśmy popatrzyli na siebie i zadali sobie pytanie, jak ludzie wokół mnie spostrzegają mnie? Po czym ludzie mnie znają? Po czym ludzie mnie rozpoznają tutaj, w Giżycku i w okolicy? Z kim ja się kojarzę ludziom? Kim ja jestem dla nich? Czy ludzie widzą we mnie Chrystusa? To, co Ania przeczytała w świadectwie. Paweł to w liście do Filipian napisał, żebym nie żył już ja, ale żył we mnie Chrystus. To jest to. Ludzie muszą nas rozpoznać po tym. I tego życzę każdemu z nas. Amen.